Panie Boże, dziękuję Ci za to, że możemy teraz być przed Twoim obliczem, że możemy się tutaj zgromadzać jako Twoja społeczność, że cały Twój Kościół, Panie Boże, na obliczu ziemi może się spotykać, mieć tą świadomość, że jesteśmy częścią Ciebie, Wszechmogącego Boga, który zdecydował się na to, żeby przyłączyć nas do swojego ciała, żeby przysposobić nas do swojej rodziny, żeby nazwać nas swoimi dziećmi. I dzisiaj, Panie Boże, chcemy się karmić Twoim Słowem, które jest jedynym, prawdziwym, wartościowym pokarmem, który może to duchowe ciało nasycić, Panie. W Twoje ręce się, Ojcze, oddajemy. Amen. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważali fragment Bożego Słowa, który zapisany jest w pierwszym liście Piotra. I w normalnej wersji zaplanowany on był w taki sposób, że będzie się zaczynał od pierwszego rozdziału 22 wersetu i kończył się na powiedzmy 12 wersecie drugiego rozdziału, ale tej treści, która w nim jest zawarta, jest tak dużo, że nie jestem w stanie przekazać tego w taki sposób, żeby nas nie przytłoczyć. Także skupimy się tylko na jednym urywku, to jest drugi rozdział pierwszego listu Piotra od 4 wersetu do 8. Czy pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 4 wersetu do 8. Pozwólcie, że go przeczytam. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A krowem wierzy nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, który wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Chciałbym na początek przywołać do naszej pamięci fragment filmu. Nie wiem, czy wszyscy go oglądaliście, także króciutko coś o tym filmie powiem, bo był to film, który opowiadał historię Piotrusia Pana. I ten Piotruś Pan, wiecie, był takim osobnikiem, który zawsze chciał pozostać w stanie swojej młodzieńczości czy dziecięcości. Nie chciał stać się dorosłym, bo wyobrażał sobie, że to stanie się dorosłym jest związane z tragedią, z zaprzestaniem treściwego, wartościowego życia. Ale tak się złożyło, że w jednym z pomysłów, bo ta historia była opisana w różnych filmach, jest taki film, w którym ona jest opisana, jest zatytułowany Hook czy Kapitan Hack, różnie to jest tłumaczone. Jest tam taka pewna historia, mianowicie Piotruś Pan zniknął z tej krainy dzieciństwa, przeniósł się do właściwego świata, do świata takiego, powiedzmy, materialnego, realnego i wraca z powrotem do tego świata nadziei, wyobraźni, baśni, wiary. I pewnego dnia zasiadają do stołu. Przygotowana jest uczta. Siadają wszyscy niecierpliwi, spragnieni jedzenia, głodni. I nagle zaczynają wjeżdżać zastawy, garnki, talerze, misy. Wszyscy pełni niecierpliwości otwierają te pojemniki, te miejsca, w których to jedzenie powinno być zgromadzone. I wszyscy zaczynają się objadać. Zaczynają się obżerać. Zaczynają cieszyć się tym jedzeniem. Zaczynają nasycać swoje żołądki. Wszyscy? Za dużo powiedziane. Bo okazuje się, że Piotruś Pan wcale nie widzi tam jedzenia. Widzi tych swoich współkolegów, współchłopaków, jak chwytają do ręki tak jakby nic, wkładają to tak jakby nic do swoich ust i tak jakby są najedzeni. Oblizują się, mlaskają, ale on czuje się bardzo, bardzo oszukany. I oni mu tłumaczą, że żeby zjeść ten posiłek w tej krainie, to trzeba czegoś. I kiedy pomyślałem sobie o tej historii, to wyobraziłem sobie, czy zobaczyłem gdzieś nie wiem, czy mogę powiedzieć, współczesny Kościół, czy może tą rzeczywistość, o której mówi Boże Słowo. Bo Boże Słowo też często w taki sposób przedstawia naszą rzeczywistość. Że czasami możemy przyjść do Kościoła i wyjść głodni. Wielu ludzi dzisiaj, słysząc słowo Kościół, przypatrując się Kościołowi, odnosi wrażenie, że są oszukani. Odczuwają w swoim życiu pustkę, zmagają się z życiem i słyszą, jeżeli chcesz zmiany, jeżeli chcesz czegoś wyjątkowego, nadprzyrodzonego, jeżeli chcesz spotkać się z Bogiem, módl się, weź Biblię i chodź z nami do kościoła. Przychodzą i wychodzą rozczarowani. Nie znajdują tam nic wyjątkowego. Wiecie, dzisiejszy kościół próbuje im dopomóc. No bo jeżeli tam już zapraszamy tych ludzi po to, żeby doświadczyli czegoś wyjątkowego, to dajmy im coś wyjątkowego. I nabożeństwa w niektórych kościołach zamieniają się, czy my czasami nabożeństwo próbujemy zamienić w coś takiego wyjątkowego. Na scenie pojawiają się profesjonalni muzycy. Całe nabożeństwo ma wyjątkową oprawę. Jest prowadzone przez pięknie mówiącego, czy wyglądającą konferansjerkę. Dlatego dzisiaj tutaj się znalazła Dorota. W środku nabożeństwa jakaś fajna drama, filmik motywacyjny. Kaznodzieja wychodzi i mówi jakąś fajną przemowę na bieżące tematy. Ludzie uczestniczą w tym nabożeństwie, czują się świetnie, jak na wspaniałym koncercie, na super spotkaniu z najlepszym coachem, ekstra terapii zbiorowej. I wiecie co? Z czasem, kiedy zastanawiają się, czego doświadczają, to mają poczucie, że zostali oszukani. Że posmak tęsknoty za czymś wyjątkowym, za czymś nadprzyrodzonym, za czymś, co przeniknęłoby ich do głębi, co zaspokoiłoby to, czego nawet nie potrafią nazwać, nie znaleźli tego w Kościele. Chyba to nie jest dziwne, że wielu współczesnych uważa, że najlepiej trzymać się od Kościoła z daleka. A w zasadzie im dalej, tym lepiej. No i w związku z tym jestem zaskoczony, że będę dzisiaj mówił na temat Kościoła. Kiedy się nawróciłem prawie 30 lat temu, myślałem, że moje spotkanie z Bogiem poprowadzi mnie do wolności od tematu Kościół. Przecież już mam Pana Boga, już mam relację z Nim. Jestem uwolniony od Kościoła. Kiedy rozmawiałem z kimś o swojej wierze i padało hasło Kościół, teologia, doktryna, reagowałem nerwowo i mówiłem, słuchaj, tu nie chodzi o Kościół, tu nie chodzi o jakąś religię, ale o relację z Panem Bogiem. No i w zasadzie dalej tak uważam. Napisałem sobie tak, przeżycia ostatnich lat, wydarzenia w naszym zborze, mój sędziwy wiek, to, co się stało i dzieje w naszym kraju, ale przede wszystkim to, co wyczytuję w tym liście, przekonuje mnie, daje mi nadzieję, mobilizuje mnie do tego, abyśmy porozmawiali o Kościele właśnie dzisiaj. Kiedy czytamy pisma różnych mężów bożych, wydaje się, że dla nich Kościół był zdecydowanie bardziej istotny, doniosły, niż w przypadku nas, współczesnych dzisiaj ludzi. Czytałem taką ciekawą informację, że kiedy do Lutra ktoś przychodził po poradę duszpasterską, to w pierwszy słyszał pytanie, czy uczęszczasz regularnie do kościoła? Czy przychodzisz słuchać słowa, czerpać z błogosławieństw, które są związane z kościołem? I czasami ten zaskoczony rozmówca mówił, no nie. To słyszał odpowiedź, boję się, że nie jestem w stanie ci dopomóc. Martin Lloyd-Jones, kaznodzieja żyjący w Anglii pod koniec minionego wieku, funkcjonował, powtarzał takie głębokie przekonanie, że jeżeli na nabożeństwie głosi się Boże Słowo, a słuchacze są gotowi, aby je słuchać i zastosować w swoim życiu, to jest to wystarczające do tego, aby doprowadzić życie słuchaczy do wolności, dojrzałości i aby rozwiązać problemy niezależnie, jakiego byłoby one rodzaju. Małżeńskie, finansowe czy emocjonalne. Kiedyś w początkowej fazie mojego nawrócenia bardzo dużo czytałem książki napisane przez C.S. Lewisa i wiele rzeczy tam nie rozumiałem, dalej nie rozumiem. Jedna rzecz mnie bardzo zaskakiwała. Często, kiedy mówił o Kościele, o nabożeństwie, to mówił o czymś, gdy to opisywał, to było coś wyjątkowego, coś szczególnego. A chodzi do Kościoła anglikańskiego. I kiedy sobie wyobrażałem ten Kościół, o którym on mówił, to po prostu gdzieś przed swoimi oczyma widziałem takie tchnące nudą i przygnębieniem nabożeństwo. Ale on napisał tak. Napisał bardzo dużo na temat Kościoła. Musiałem się opanować, żeby nie przeczytać za dużo. Przeczytam tylko jeden fragment. Powiedział takie słowa. Kościół to nie ludzkie społeczeństwo zjednoczone ze sobą na zasadzie naturalnych podobieństw. Czy to nie klub, na przykład ludzie lubią grać w golfa i spotykają się tam, bo wszyscy lubią grać w golfa, albo strzelają z łuku, albo lubią robić na drutach i dlatego ze sobą się spotykają, bo mają ze sobą coś wspólnego. Kościół to ciało Chrystusa, w którym członkowie, chociaż bardzo różnią się między sobą i Chrystus właśnie tymi różnicami bardzo się cieszy i nie zamierza ich usuwać, to ten Kościół, to ciało Chrystusa, to są ludzie, którzy muszą dzielić się ze sobą zwykłym, codziennym życiem, uzupełniając się, pomagając jednym drugim, dokładnie w oparciu o te różnice. Wiem, że trudne, nie będę tego, czy trudne, w sensie ciężko się jakby postępuje za tokiem czytającego, ale mam nadzieję, że coś tam zostało w naszej głowie. Kiedy zapytamy współczesnego Polaka, jak widzi Kościół, to byśmy usłyszeli co najmniej dwojakie wypowiedzi. No bo z jednej strony zawsze chodziło się do Kościoła. To bardzo istotna część naszej historii i kultury. Ale z drugiej strony kojarzy się nam z czymś starodawnym, z czymś, co jest passé, z obłudą i z krzywdą. Badania mówią, że Polacy przestają ufać Kościołowi. Źle oceniają jego rolę w naszym państwie. Wielu myśli o zerwaniu jakichkolwiek więzi z Kościołem. I oczywiście my się podnosimy na duchu i mówimy, no tak, ale to nie chodzi o nas, Kościół. Jak wygląda ta sytuacja w społecznościach ewangelikalnych, tak jak nasza? Spróbujmy zapytać młodzieży albo przysłuchać się, co młodzi ludzie myślą na temat Kościoła. Albo co nam przychodzi na myśl, kiedy myślimy o słowie Kościół, albo o tej społeczności, którą tutaj mamy, albo o społecznościach jakichś innych. Czy jest to radosna myśl, czy raczej przytłaczająca? Czy Kościół w Twoim, w moim życiu odgrywa jakąś istotną rolę i czy Ty w tym Kościele odgrywasz jakąś istotną rolę? I spróbujemy na ten temat porozmawiać w oparciu o ten fragment, który czytałem. I chciałem, żebyśmy sobie odpowiedzieli na trzy pytania, ale dzisiaj zdołamy zrobić tylko prawdopodobnie pierwszą część odpowiedzi na pierwsze pytanie. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment tekstu. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym zgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Przyznam szczerze, to już chyba tutaj mówiłem stąd, nie jestem pewny, kiedy Piotrek kiedyś zaproponował, że będziemy studiować pierwszy list Piotra, to po pierwsze wydawało mi się, że nie za bardzo jest cokolwiek do powiedzenia z tego listu. Po drugie wydawało mi się, że te rzeczy, które tam są zapisane, są to jest kilka jakichś myśli, którymi się możemy, nie wiem, zbudować, zachęcić i z nich coś zaczerpnąć. Ale wiele tych rzeczy to były takie rzeczy, wiecie, słowa, no tak jak ten tekst, który przed chwileczką przeczytałem. Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, budujcie się, jesteście kimś wyjątkowym, ten kamień jest wybrany, kosztowny. Jak to przeczytałem pierwszy raz, to w zasadzie nic w mojej głowie, w moim sercu nie zostało. Ostatnio z Ryśkiem na ten temat gadaliśmy i Ryśek mówi, słuchaj, mówi, przeczytałem list kilka czy kilkanaście razy i tęsknię, żeby po prostu dotknęły mnie jakieś prawdy w nim zawarte. I z tym fragmentem, który teraz czytam, było w moim życiu podobnie. Ja przepraszam, że jakby buduję pozytyw mojego kazania poprzez to, że mówię, że ja czegoś wyjątkowego doświadczyłem, bo pewnie wam będzie mi trudno to przekazać i powiem, że no ja to przeżyłem, wasz problem. Ale w zasadzie chciałbym was zachęcić do tego, żebyście nad tym słowem rozmyślali. Żebyśmy nad tym słowem rozmyślali. Że Pan Bóg, że Duch Święty jest gotów ukazywać nam prawdy, które są w stanie, które są mocne na tyle, żeby zmienić nasze życie. A ten fragment mówi o tym, że jest w Bogu taka moc, która pozwala zbudować na czymś fundament wszystkiego, co pozytywne. To słowo mówi dużo więcej. Ten fragment mówi dużo więcej. I mam nadzieję, że chociaż częściowo zasmakujemy tej prawdy. Kiedy przeczytamy ten fragment, to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, możemy przeczytać tutaj o pewnych dwóch światach, o dwóch odrębnych rzeczywistościach, czy o dwóch odrębnych postawach życiowych. I to, co jest ciekawe, że to dopiero zauważyłem niedawno właśnie, dlatego jestem podekscytowany, bo z jednej strony są to dwa odrębne światy, jest to świat ludzi wierzących i świat ludzi niewierzących. Ale z drugiej strony jest to świat, który ma coś ze sobą wspólnego. I wiecie, co jest wspólnego w tym świecie? W tym świecie wspólną rzeczą jest fundament, jest kamień węgielny, jest coś, czego się można uchwycić, jest coś, co jest gwarantem. Boże Słowo odważa się powiedzieć, że wszystko, co istnieje w otaczającym nas świecie, ma związek z Chrystusem. Spróbujmy zrobić sobie taki eksperyment. Zaczynamy liczyć, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, milion, miliard, bilion, trylion, kwadrylion. Doszliśmy do liczby 10 do potęgi 24. Wiecie, co to jest za cyfra? Prawdopodobnie jest to cyfra, która określa ilość gwiazd, które są we wszechświecie. Droga Mleczna liczy około 400 bilionów gwiazd. Ja wiem, to sobie to wyobrażę mi, nie? Tutaj ten 1000, ten 1000, ten 1000 i ten 1000 i ten 1000, no i ten 1000. I ten 1000, no i ten 1000. 400 bilionów gwiazd, a w kosmosie jest około 120 bilionów galaktyk. Dlaczego to mówię? Bo Boże Słowo mówi, że naturą Kościoła, esencją jego pochodzenia, jakby jego podstawą, jego życiem, jego powietrzem, jego krwią jest wiara. O kurczę, ale wyskoczyłeś, człowieku. Co Boże Słowo przez to rozumie? Mój syn ma nauczycielkę, zgadnijcie z jakiego przedmiotu, która mówi: dzieci, uczcie się mojego przedmiotu, to się wam na pewno przyda, bo fizyka jest wszędzie. I podstawowe prawo fizyki duchowego Kościoła, tego Kościoła Chrystusa, to jest właśnie wiara. Spróbujmy się popatrzeć na te kilka praw, które w tym fragmencie Bożego Słowa są zawarte. Kto z was, kiedy dzisiaj szedł tutaj do zboru, rozmyślał nad pierwszym prawem termodynamiki? Rysiek? Na pewno twoje koleżanki z pracy, nie? A prawo powszechnego ciążenia? Ktoś słyszał o prawie Archimedesa? Gdybyśmy się zapytali współczesnego człowieka, jedziemy sobie w samochodzie albo w autobusie i podchodzimy do kogoś i mówimy: co ty myślisz o prawie, nie wiem, na przykład powszechnego ciążenia? Mówi: stary, odwal się, co mnie to obchodzi? Ale spróbujmy popatrzeć na to w inny sposób. Weźmy sobie taki duży kamień, który będziemy ledwo w stanie podrzucić do góry i zróbmy to. Podrzućmy go do góry i szybko podejdźmy swoją głową pod ten kamień. Nie obchodzi nas prawo fizyki, jakiekolwiek prawa fizyki, ale jednak ten kamień na naszej głowie ląduje. Może spróbujmy inną próbę. Może kiedy jesteśmy bardzo podemocjonowani albo zdenerwowani, albo potrzebujemy ożywienia w swoim życiu, to podejdźmy sobie do gniazdka elektrycznego i wsadźmy dwa palce do tego gniazdka. Dobra, nie przesadzajmy, może po co wsadzać palce do gniazdka, tam ciężko jest wsadzić palce. Zagotujmy sobie wodę w czajniku i oblejmy się tą gorącą wodą. Pamiętajmy, fizyka nas w ogóle nie obchodzi. Dlaczego mielibyśmy w ogóle o tym myśleć? Popatrzcie, co mówi apostoł Piotr. Są ludzie, dla których Chrystus jest wszystkim, bo kiedy mówimy o kamieniu węgielnym, kiedy mówimy o tym, że Bóg uczynił go kamieniem szlachetnym, cennym, wybranym, to właśnie to ma na myśli. Kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy czytamy Nowy Testament, to Boże Słowo używa słów, że z Niego, przez Niego i ku Niemu jest wszystko, co istnieje. W innym miejscu napisane, że On podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Pamiętacie, o ilu milionach, miliardach, bilionach gwiazd mówiliśmy? I Boże Słowo nas przekonuje, że gdyby nie Chrystus, gdyby nie Jego wola, gdyby nie Jego decyzja, to wszystko by się rozsypało. Ale są inni ludzie, jest druga grupa, która w ogóle w to nie wierzy. Jeżeli podejdziemy do naszych współobywateli, współmieszkańców naszego miasta, współużytkowników naszej ulicy, którzy przechodzą wzdłuż naszego budynku, podejdziemy do nich i powiemy, że chcemy z nimi porozmawiać o Chrystusie, to wiecie, co usłyszymy? Nic mnie to nie obchodzi. Albo: w porządku, ale nie przesadzajmy. No tak, Chrystus, tak, bardzo ważna sprawa. To się wydarzyło, ja w to wierzę, ja się tego chcę trzymać i idą dalej. Nie obchodzi ich fizyka duchowego świata. Apostoł mówi w taki sposób. Dla was, którzy wierzycie. A wcześniej mówi: przystąpcie do Niego. Tutaj troszeczkę to jest tak niezrozumiale przetłumaczone, ale w bardziej współczesnym tłumaczeniu jest napisane: zbliżcie się do Niego. Zbliżcie się do kamienia żywego. Mówiliśmy o tym żywym kamieniu. Mówiliśmy o tym, że żeby Chrystus mógł stać się żywym kamieniem, to musiał być zabity i musiał zmartwychwstać. I dzisiaj jest żywym Chrystusem, żywym Bogiem, żywym Panem. Istnieje taka możliwość, żeby się do Niego zbliżyć. Jest taka możliwość, żeby do tego żywego kamienia się zbliżyć. Nie do martwego budynku, nie do martwego kościoła, nie do martwej organizacji, ale do żywego Chrystusa. Możemy się do Niego zbliżyć i tam jest użyty taki ciekawy czas, taka ciekawa forma językowa, bo u nas i w różnych Bibliach to jest w różny sposób przetłumaczone, tam napisane, że jak się do Niego zbliżymy, to zaczniemy być budowani w Kościół Boży, czy w świątynię Bożą. Jeżeli się do Niego zbliżymy, to mamy zacząć się budować. To jest długie tłumaczenie. Jedno mówi, zacznijmy się budować, a drugie mówi, będziemy budowani. Następuje pewien fenomen, następuje pewien cud. Kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy zaczynamy rozumieć to, kim jest, kiedy zaczynamy Go przeżywać, kiedy zaczynamy Go doceniać, kiedy zaczynamy Nim przemyśliwać, kiedy zaczynamy się do Niego zwracać, kiedy zaczyna być istotny w naszym życiu, kiedy zaczynamy uwzględniać Go w naszych decyzjach, jeżeli chodzi o nasze życie, kiedy pozwalamy albo prosimy, żeby tak się faktycznie działo, to nagle nasze życie zaczyna być budowane. Nasze życie zaczyna zauważyć, w naszym życiu zaczyna się pojawiać coś, czego wcześniej nie było. Bo wcześniej Chrystus, wcześniej ta fizyka duchowego świata, wcześniej ten, który jest źródłem wszelkiej fizyki, nie ma dla nas żadnego znaczenia. Ale nagle zaczyna stawać się dla nas tym, o czym mówi Boże Słowo. Zaczyna stawać się dla nas kamieniem, jak tutaj jest napisane w naszym tłumaczeniu. Przez Boga ten kamień został wybrany jako kosztowny. Nie wiem, dla ilu ludzi we współczesnym świecie jest on kimś kosztownym. Myślę, że proporcja jest stosunkowo mała. Czytałem wczoraj historię osób z kościoła prześladowanego, który bardzo cierpi z powodu tego, że jest na świecie COVID. Bo to, co nas dotyka, powiedzmy w stopniu 5% żyje się nam gorzej, to im czasami się żyje 50% gorzej albo 90%. Bo kiedy przychodzą pomoce państwowe, które mają za zadanie nakarmić ich, dopomóc im w tych trudnych sytuacjach, bo nie są w stanie wychodzić do pracy, bo nie są w stanie uprawiać swojego małego poletka, bo nie są w stanie sprzedawać tej odrobiny, którą wyhodowali i przychodzą, żeby sięgnąć po pomoc od swojego państwa, to słyszą, odejdźcie, bo wy jesteście chrześcijanami, idźcie sobie tam, idźcie sobie do tych, niech on wam pomoże, niech chrześcijanie wam pomogą. Ale to, co zawsze zdumiewa, to, co zawsze wzrusza, to, co zawsze mobilizuje do tego, żeby uwzględnić gdzieś ten element tego prześladowanego Kościoła, to, że dla nich Chrystus jest właśnie taką wartością. Że oni potrafią w tej swojej nędzy, w tej swojej pustce codziennego życia, pustce w sensie tej biedy materialnej, zauważają drogocenność Chrystusa. Ciekawostką jest to, że kiedy czytamy ten fragment, to tak jak powiedziałem wcześniej, w obydwu tych fragmentach występuje kamień węgielny, występuje fundament. Zarówno w tym świecie ludzi wierzących, jak i w tym świecie ludzi niewierzących. I to jest coś, co jest niezmienne. To jest coś, co jest stabilne. I popatrzcie się to tak tylko szybko abstrahując. Czasami pojawia się w naszych głowach pytanie, jak to jest, czy Bóg wybiera człowieka do zbawienia? Czy to jest tak, że jedni ludzie są przeznaczeni do potępienia, a drudzy ludzie są przeznaczeni do zbawienia? Kiedy czytamy Boże Słowo, czasami napotykamy na takie fragmenty, które mówią, że bez Bożej ingerencji, bez Bożego zadziałania, bez Bożego dotknięcia człowiek nie jest w stanie się nawrócić. Człowiek nie jest w stanie usłyszeć Bożego głosu. Nie jest w stanie pójść za Nim. Ale często, równolegle, w tym samym fragmencie jest wskazówka na to, że gdzieś tam jest też nasza odpowiedzialność, odpowiedzialność człowieka. I tutaj właśnie mamy do czynienia z takim fragmentem. Popatrzcie, na początku czytamy o tych, którzy uchwycili się Chrystusa, którzy zaczęli w Niego wierzyć, którzy docenili w jakimś sensie, nie wiem co, Jego rolę, Jego wielkość, to, że On jest taki, a nie inny. Ale z drugiej strony, popatrzmy się na koniec tego fragmentu, 8 werset. Że ten kamień węgielny, chociaż pozostał kamieniem węgielnym, stał się dla ludzi kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. Dziwne, nie? W jakimś sensie to jest samosprawdzająca się negatywna przepowiednia. Nie wierzę Bożemu Słowu i to staje się moim przekleństwem, to staje się tym, że jestem odrzucony od Bożego Królestwa, od Bożego oblicza. Kiedy mówimy, że Chrystus staje się w naszym życiu kamieniem węgielnym. Pamiętajmy, no jakby u podstawy naszego pytania jest to, dlaczego Kościół dzisiaj jawi się nam jako coś monotonnego, nudnego, byle jakiego, umarłego, nie mającego żadnego wpływu, żadnego pozytywu, jeżeli chodzi o nasze życie. A z drugiej strony czytamy Boże Słowo, które wskazuje na to, że w tym Kościele, że w tej świątyni, że w tej społeczności, że w relacji z Bogiem możemy znaleźć to, co jest esencją wszystkiego, co tylko możemy sobie wyobrazić. Esencją naszego życia, esencją esencją praw fizyki, chemii i jakiekolwiek byśmy sobie jeszcze nie wyobrazili. Jak to jest? Jaka jest przyczyna? Jaki jest klucz do tego, żeby być w tym świecie, w którym Chrystus faktycznie staje się kimś istotnym, kimś ważnym? Kiedy pada hasło, czy wierzysz? Oczywiście my byśmy tutaj w naszym kościele odpowiedzieli tak, wierzę. Wierzę w Chrystusa. Odpowiedź Piotra prowadzi wierzością. Tam cały czas, przez ten cały list, pamiętajmy, on pisze do ludzi, którzy są bliscy śmierci, to trudnej, skomplikowanej, bolesnej, okrutnej. Dziesiąt lat później i kilkaset lat później i kilka tysięcy lat później chrześcijański Kościół dalej istnieje. Kilka myśli, które są związane. Spotkałem historię, która opisywała tą kapliczkę. To była historia, która mówiła o tym, że pewien mężczyzna został wezwany do wojska. I kiedy zbliżał się ten czas zebrania się i udania się na wojnę, zrobił zobowiązanie wobec Boga i powiedział: Boże, jeżeli wrócę z tej wojny, to wybuduję Ci kaplicę. Nie zachęcam do tego, żebyśmy budowali kaplicę, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną prawdę. Bo wiecie, co jest zaskakujące? On wrócił z tej wojny i faktycznie tą kaplicę wybudował. Dlaczego mówisz to zaskakujące? Czasami, kiedy rozmawiamy ze sobą, słyszę, ktoś mówi, wiesz co, byliśmy młodym małżeństwem, chcieliśmy mieć dziecko, ale nie mogliśmy. Prosiliśmy Kościół, żeby o nas się modlił i Pan Bóg odpowiedział na tę modlitwę. Dziecko się pojawiło, popatrzcie, to jest moje dziecko. Ale przyglądam się życiu tego człowieka, z którym rozmawiam, czy czasami przyglądam się swojemu życiu i widzę, że w jakimś sensie ta jedna rzecz, to, że Pan Bóg był dla mnie dobry, błogosławił mnie, dopomógł mi, to w żaden sposób nie przekłada się na moją codzienność dzisiaj. Siedzę gdzieś tam z samego tyłu, tam gdzie tam te chłopaki się w narożniku schowały. Nie za bardzo, tylko byleby ktoś do mnie nie podszedł, nie zapytał mnie o coś, nie poprosił mnie o coś. Kiedy ktoś mówi, podziel się tym, co przeżywasz z Panem Bogiem, no to w zasadzie nie wiem, czym się mam podzielić. Zadaję sobie pytanie, dlaczego tak jest? Czy to jest dowód na to, że Kościół to jest coś martwego, coś, co przeminęło, coś, co nie ma żadnej wartości? Czy raczej jest to dowód na to, że brakuje w życiu tego człowieka, w moim życiu, tej świeżości wiary, o której tutaj mówimy? Zadaję sobie pytanie, czy to jest naturalne, czy to jest akceptowalne w Kościele, że brakuje nam siły, motywacji, radości. Przecież kiedy myślimy o swoim codziennym życiu, to chcemy mieć w swoich włosach wiatr, który jest dowodem na to, że mamy pełnię życia, że mamy wolność. Że jesteśmy wolni od różnego rodzaju obciążeń, od nałogów, od przekleństwa w naszym życiu. Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moją pracę, na relacje, na zaangażowanie w służbę? Czy to, że w moim życiu jest obojętność, wymówki, lenistwo duchowe, brak rozwoju duchowego, czy one są spowodowane brakiem wiary? Apostoł Piotr w taki sposób argumentuje. Mówi, że kiedy zastosujemy, nie chcę, żeby takich słów użyć, ale nie mam innego wyjścia, kiedy zastosujemy te Boże prawdy. Zauważcie, tutaj nie ma jakichś metod, jakichś zasad w oddzieleniu od Boga, oddzieleniu od relacji z Nim. Tu jest zasada odrzućcie wszelką złość, jest zasada zapragnijcie mleka, jest zasada zbliżcie się do Niego. Te wszystkie rzeczy dzieją się w oparciu o zbliżenie się do Pana Boga. I do jakiego Pana Boga się zbliżamy? Jak my Go widzimy? Jak my Go rozumiemy? Jak my Go przeżywamy? Boże Słowo mówi, że Chrystus jest źródłem pełni. Pamiętam kiedyś na początku swojego nawrócenia czytałem ten fragment z Listu do Kolosan i mnie bardzo, bardzo, bardzo denerwował. Chciałem, żeby w tym fragmencie były zapisane jakieś tajemnice, żeby była jakaś magiczna wiedza, żeby mi dała tą pełnię. A tamta pełnia cały czas była kojarzona z Chrystusem. I mówię, no o co chodzi? W jakim sensie w Nim jest pełnia? W jakim sensie, kiedy, nie wiem, coś tam się dzieje i z Chrystusem to w jakiś sposób jest związane, to w moim życiu mogę doświadczyć pełni. Ja pragnąłem tej pełni. A nie do końca rozumiałem, co to znaczy. Nie do końca rozumiałem, pewnie długo jeszcze nie będę do końca rozumiał, ale coś w tym względzie się zmieniło. Kiedy czytamy objawienie, to czytamy pewną fascynującą historię. Historię, kiedy przyjdzie moment, czekajcie, wiara, nadzieja, miłość, tak. Wiara i nadzieja już nie będą wtedy potrzebne, nie? Tylko miłość zostanie, dobrze. Przyjdzie taki moment, kiedy wiara już nie będzie potrzebna. I kiedy ta wiara już nie będzie potrzebna, to wtedy wszyscy ludzie, niezależnie od tego, kto to będzie, czy to będą królowie, czy właściciele jakichś fajnych firm, sportowcy, muzycy, nauczyciele, sprzedawcy, dzieci, dorośli, zobaczą piękno Chrystusa. Tam jest to ciekawie napisane, że przyjdą i wniosą jakby w darze albo przyjdą mu oddać całą chwałę. Wszystko, co jest wyjątkowe, wszystko, co jest piękne, wszystko, co ma w sobie coś wzniosłego, czy to jest, nie wiem, wspaniały utwór muzyczny, czy to jest piękne dzieło sztuki, czy to jest jakiś fascynujący film, czy to jest jakaś cudowna budowla, czy to jest piękne, smaczne ciasto, czy to jest, są następnie wyhodowane zwierzęta. Wszystko, co ma w sobie chwałę, wszystko, co ma w sobie to coś, co jest związane z Panem Bogiem, jest napisane, że królowie przyjdą i wniosą swoją chwałę i oddadzą ją Chrystusowi. I ci siedzący dookoła 24 starców złożą swoje pokłony i złożą swoje korony i uwielbią Chrystusa. To będzie ten moment, kiedy wszyscy go zobaczą takim, jakim on jest. Ale apostoł Piotr nas przekonuje, że to jest możliwe, żeby doświadczać już tego tutaj na ziemi. Różne książki, różne wspomnienia, różne autobiografie ludzi, którzy potraktowali Chrystusa jako skarb, jako wartość ostateczną, jako coś, dlaczego warto poświęcić wszystko, żeby kupić tą ziemię, na której ten skarb jest zakopany. Zastanawiałem się nad tym wczorajszym dniem. Dzień był troszkę szalony. Chodziliśmy z młodymi ludźmi i starszymi ludźmi i rozdawaliśmy, chodziło mi o Piotka, nie o ciebie, Doty. Rozdawaliśmy te prezenty, te podarunki. I słuchajcie, to mógł być, w jakimś stopniu był, zwykły, prosty obowiązek. Przychodzimy, żeby rozdać prezenty naszym sąsiadom, no bo wypada, bo chcemy, żeby wiedzieli o nas, bo mamy może delikatne poczucie winy, że jeszcze nie są nawróceni i chcemy im dać. Ale zobaczcie, jeżeli podłączymy to pod tą prawdę, która związana z dziełem Chrystusa, to nagle w tym małym prezencie może być zawarta tak ogromna głębia. Rozumiemy to? Co ja próbuję przekonać, do czego próbuję was przekonać? To małe, zwykłe działanie może zamienić się w coś niesamowicie wartościowego. Kiedy później zadzwoniłem do chłopaków, do Kamila i do Kuby, żeby zawieźli te rzeczy do tego szpitala, to była dokładnie taka sama sytuacja. W telewizji trąbią o tym, że mamy pomagać, bo w szpitalach jest ciężko. No to pomagamy, bo tak wypada. I kiedy ta jedna z tych pielęgniarek zapytała Iwony, dlaczego wy to robicie? No i Iwona miała sposobność, czy jeszcze będzie miała sposobność, żeby powiedzieć o czymś wyjątkowym, bo my wierząc w Chrystusa mamy potencjał, mamy dostęp do tego, żeby spostrzegać rzeczywistość w sposób wyjątkowy. A później pod wieczór przyjeżdżały tutaj chłopaki, żeby siedzieć kilka godzin i przygotowywać tam dzisiejszą transmisję. Siedzieć przed komputerem, ustawiać to wszystko, co tutaj jest dzisiaj ustawione, to, co jakby jest tym przyczynkiem, który sprawia, że możemy się widzieć teraz przez kamerę. Może to być okrutny, przykry obowiązek. Muszę, bo tak trzeba. Muszę, bo ktoś inny tego nie zrobi. Ale może to być też tak, że to jest element tego jakby wylewania się tej pełni życia, która w naszym życiu zawitała, kiedy w tym życiu pojawił się Chrystus. Następnym razem, kiedy Pan Bóg pozwoli, to chciałbym, żebyśmy się przyglądali temu fragmentowi, bo ten fragment ma w sobie tak wiele treści i chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, jak sprawić, że Kościół ma w sobie życie i jak sprawić, żeby to życie zawitało w otaczającym nas świecie, wśród tych, którzy w Chrystusa na razie nie wierzą, a wierzę, że kiedyś uwierzą. Pewnie nie wszyscy, pewnie mniejszość, ale wierzę w to, że Pan Bóg ma jeszcze przygotowaną dobrą przyszłość dla naszego Kościoła, dla naszej społeczności, dla naszych rodzin. To jest moja modlitwa, moje marzenie i chciałbym i wierzę w to, że tak jest, że się o to modlimy, że o to zabiegamy. Bo to niekoniecznie trzeba tutaj przyjść, żeby przygotować coś ze sprzętem, żeby powiedzieć kazanie, żeby zrobić coś innego. Wystarczy w naszej codzienności w domu modlić się o tych, którzy tego potrzebują. A potrzebujemy tego wszyscy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy zdrowi, czy chorzy, możemy skłonić swoją głowę, możemy zawitać przed Bożym obliczem i wstawiać się za życiem tych, którzy tego potrzebują. Tak wielu ludzi w naszym kraju tego potrzebuje. I my jako przedstawiciele Chrystusa tutaj na ziemi, jako Jego kapłaństwo, o tym będziemy później mówić, możemy pośredniczyć między Bogiem, życzliwym Bogiem, a ludźmi, którzy często po prostu Go odrzucają. Zostańcie z Panem Bogiem.